посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Fromus, witam w kolejnych posiedzeniach. To był kolejny trudny tydzień w Ukrainie. Opowiemy chwilę o wizycie prezydenta Ukrainy w Europie. Po drugie opowiemy też o tym, że Rosjanie powoli, bardzo powoli, ale otwierają oczy, a także o Kongresie Odbudowy Ukrainy, który odbył się w minionym tygodniu w Poznaniu. Wspomnijmy także o Festiwalu Filmów Ukraina, który zaczyna się w Warszawie, a potem będzie w wielu miejscach w Polsce, między innymi w Pionierze 1907.
Ja baczę naokoło kamienie, kwiaty. Міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову, і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі. Завжди нові, я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні.
Рівняйсь, духо,
слава Україні!
Часом буває, що далі не можу піднятися зовсім в полоні оков, але відчуваю, невидима сила мене підіймає і знову я їду додому. Чи знайомі і завжди нові, я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі дні.
Zanim nasze informacje, to oczywiście pierwsze wiadomości, które dzisiaj dla nas przygotowała Julia Musatenko i które będą zapowiedzią trochę też naszych późniejszych materiałów.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України. Про це пише Bild з посиланням на джерела в німецькій Міноборони. Зазначається, що у Німеччини залишилося ще майже 300 танків «Леопард-2», а також безпілотники та гаубиці у неназваній кількості. Водночас у Берліні не вірять, що Україна незабаром зможе провести контрнаступ. Крім того, під час останнього візиту Зеленського до Берліна канцлер Олаф Шольц не дав позитивного позитивної відповіді на прохання дозволити завдавати ударів у глиб Росії та постачати далекобійні ракети «Таурус», а також прискорити прийом України до НАТО. Попри це, Шольц і не сказав категоричне «ні». Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його держава планує до кінця року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО. Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців. Про це свідчать дані Польського інституту опитування громадської думки ГБОС, пише Ліга.нет. Цей показник залишався вище 80% протягом 2022 року. За даними опитування, швидке зниження підтримки може бути пов'язане із зерновою кризою. Відкрита опозиція щодо прийняття українських біженців зараз становить 40% проти 3% у березні 2022 року. Чоловіки більш прихильні, 60% позитивно ставляться до українських біженців проти 47% жінок. Респондентів також запитали, чи повинна польська влада відправити чоловіків призовного віку назад в Україну. Дві третини респондентів підтримали цю ідею. Крім того, майже кожен другий поляк стурбований тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Тоді як на початку повномасштабної війни в Україні цей показник становив 77%. Водночас 46% опитаних хочуть, щоб Україна продовжувала бойові дії, тоді як 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок України.
Zacznijmy od wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Europie, po Londynie, Paryżu i Rzymie. Wołodymyr Zełenski w Berlinie zakończył swoją dwudniową intensywną podróż po Europie. Ze światowymi liderami prezydent Ukrainy miał się spotkać w amerykańskiej bazie Rammstein, ale z powodu huraganu Milton amerykański prezydent odwołał swoją wizytę w Niemczech. Spotkanie w Rammstein czeka na nowy termin. Jednak kanclerz Niemiec i prezydent Ukrainy nie czekali i porozmawiali już minionego tygodnia. Adam Gruczewski.
Olaf Scholz podkreślił, że Niemcy chcą pozostać pierwszym europejskim krajem pod względem dostarczanej Ukrainie pomocy. Jednocześnie kanclerz zaznaczył, że ważna jest współpraca. Dlatego warty blisko 1,5 miliarda pakiet uzbrojenia, który trafi do Ukrainy do końca bieżącego roku, został przygotowany we współpracy z Belgią, Danią i Norwegią. To będą kolejne systemy obrony powietrznej Airiste i Skynex, a także czołgi Gepard, haubice pancerne i jezdne, wozy opancerzone, drony bojowe, radary i amunicje. Amunicja artyleryjska, wyliczał Olaf Scholz, zapewniając, że w niemieckim budżecie na przyszły rok zapewnione są kolejne wydatki na broń dla Ukrainy. Obaj politycy zwrócili uwagę na nadchodzącą trzecią już podczas tej wojny zimę. W przygotowaniach do niej Niemcy również odgrywają znaczącą rolę, bo pomagają w naprawach i utrzymaniu sieci energetycznej i ciepłowniczej. Wołodymyr Zełenski nie ukrywał, jak ważna jest dla niego rola Niemiec. Naszym kluczowym przyjaciołom przedstawiamy strategię dla Ukrainy. Zawiera ona listę koniecznych kroków, według nas realistycznych kroków, które trzeba wykonać, żeby doprowadzić skutecznie do pokoju. Ukraina ze wszystkiego na świecie najbardziej chce sprawiedliwego pokoju, jak najszybszego zakończenia wojny. Wojna rujnuje życie Ukrainy, zabiera życie naszych ludzi, chociaż Ukraińcy robili wszystko, żeby wojna nie przyszła na nasze ziemię. Olaf Scholz nawiązał do tych dążeń pokojowych. Drogi Wołodymyrze, jesteśmy jednomyślni, że po lipcowej konferencji pokojowej w Szwajcarii będzie kolejna i tak jak wtedy powiedziałeś, powinna wziąć w niej udział Rosja. Teraz jednak zapewniam, że po pierwsze Ukraina może na nas polegać, po drugie wysyłamy jasny sygnał do Putina. Gra Rosji na czas nie działa. Nie zrezygnujemy z naszego wsparcia dla Ukrainy. Ukraiński prezydent po wizycie w urzędzie kanclerskim rozmawiał w Belwederze z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. W ciągu dwóch ostatnich dób spotkał się również z papieżem, prezydentem Francji, premierami Włoch i Wielkiej Brytanii oraz sekretarzem generalnym NATO. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
Tymczasem badania socjologiczne przeprowadzone w ostatnich dniach w Rosji wskazują, że rośnie tam liczba przeciwników wojny z Ukrainą. Wciąż nie jest to zbyt wielki wzrost, ale jednak zauważalny. Czy to oznacza, że zmienia się nastawienie rosyjskiego społeczeństwa do prezydenta Władimira Putina i do jego polityki? O tym Maciej Jarzębski.
Ogólnie łącznie 47% mieszkańców Rosji jest przekonanych, że inwazja na Ukrainę przyniosła więcej szkód niż pożytku i to jest dobry sygnał dla tych, którzy chcą skończyć tę wojnę jak najszybciej. W stosunku do ubiegłego roku przybyło 6% takich osób. Przybyło też Rosjan, którzy nie mają na ten temat zdania. Jeszcze rok temu zdecydowanie nie wojnie mówiło 28% obywateli Federacji, obecnie 38%. Jeśli zmienimy pytanie na dotyczące podjęcia decyzji o zakończeniu wojny, no to niestety ponad 72% Rosjan zdaje się tutaj na Władimira Putina, czyli tak naprawdę wojna ich zmęczyła, ale wciąż uważają, że dyktator robi dobrze. O tym socjologicznym paradoksie tak mówi profesor politolog Aleksandr Morozow.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie możemy sytuacji w Rosji porównywać do na przykład aksamitnych rewolucji czy przewrotów w Ameryce Południowej. Mówiąc obrazowo, w Rosji żaba została wsadzona do garka, była gotowana bardzo wolno na małym ogniu, aż przywykła do środowiska, w którym się znalazła. Tak samo Rosjanie stopniowo adaptowali się do zmieniających się warunków i stąd jest u nas znacząca część społeczeństwa, która akceptuje putinizm, choć wydaje się on nie do zaakceptowania. Ta część społeczeństwa może nie godzić się na wojnę, może nie zgodzić się na jakieś aspekty polityki społecznej czy gospodarczej, ale w ogólnym rozrachunku akceptuje obecny układ. Co za tym idzie, nie zamierza go obalać, nawet wręcz przeciwnie. Ta część społeczeństwa zamierza kontynuować putinizm. Zaskakujące, prawda? Dlaczego Rosjanie nie są gotowi, żeby wyjść na ulicę, obalić Putina, zakończyć wojnę? Dlaczego trzymają się tego reżimu? Tak naprawdę nie jest nikt w stanie postawić trafnej diagnozy. Na ten temat rozmawiałem m.in. z publicystą Wasilijem Gatowem.
Rewolucje
zdarzają się wtedy, gdy uciskani występują przeciwko uciskającym. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Rosji zwolennikami putinizmu są ludzie klasyfikowani jako milcząca większość i tak naprawdę to oni są beneficjentami tego systemu. Głupotą jest oczekiwanie masowych akcji protestu wymierzonych w Putina. Żeby ukształtował się odpowiedni grunt dla protestów, władza musi okazać się słaba, niepotrafiąca podejmować decyzji, podzielona. Część politologów, komentatorów i analityków doszła do wniosku, że przy żywym i aktywnym Putinie przewrót w Rosji nie jest możliwy. On jest teraz takim wielkim i ciężkim cielskiem, ten Putin. Takim cielskiem, które przygniotło sobą niemal całe społeczeństwo, które nie ma siły, żeby spod tego cielska się wydostać.
Nie ma u niego sił, bo to wszystko.
Zagmatwane. I jakbyśmy się nie starali, wracamy do kwestii z początku wojny. Tylko upadek reżimu pozwoli na stabilny pokój, a reżim mogą obalić tylko sami Rosjanie, bo przecież ani Ukraińcy, ani armia NATO nie wejdą do Moskwy jak w 45 do Berlina. Ukraińcy to wiedzą i dlatego starają się uderzeniami w głąb Rosji rozdrażnić Rosjan i przestraszyć do tego stopnia, żeby wreszcie to zrobili. Co zrobili? Ano wygnali Putina z Kremla. Pamiętajmy, że te badania są prowadzone w warunkach niesamowitych represji porównywalnych do represji stalinowskich z okresu tego krwawego terroru i w okresie, kiedy Rosja jest w stanie wojny i to no, można powiedzieć niemal z całym cywilizowanym światem, bo przynajmniej w tej sferze propagandowej tak to jest w Rosji przedstawiane, a każdy, kto tylko zagwiżdże chociażby w domu nie taką piosenkę jak trzeba albo sobie włosy ufarbuje na przykład na żółto i niebiesko albo jak mu przyjdzie do głowy na jakiś inny kolor, który nie odpowiada reżimowi, to może trafić na wiele lat do łagru, więc o odpowiedzi szczere w takich warunkach jest bardzo trudno i to przyznają sami rosyjscy socjologowie.
Już ponad 3000 polskich firm chce odbudować Ukrainę. Tyle zarejestrowało się na liście Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Kiedy rozpoczną się prace, tego na razie nikt nie wie, bo nie jest w stanie przewidzieć końca wojny z Rosją. Ale przygotowania do odbudowy ruszyły także w naszym kraju. W Poznaniu rozpoczął się Kongres Odbudowy Ukrainy.
W lutym, marcu 22 były nadzieje przede wszystkim u mieszkańców Ukrainy, że to się skończy jeszcze w tym roku 22. Nikt w dniu dzisiejszym nie zdaje sobie sprawy, jak się potoczy ta wojna. Ta wojna rozwija się w całkiem innych przestrzeniach. Widzimy wojnę dronów, widzimy wojnę medialną, bardzo potężną.
Mimo trwającej wojny, polscy przedsiębiorcy nie opuścili Ukrainy i dalej tam działają.
Produkujemy zbiorniki ciśnieniowe. Jesteśmy już na rynku ukraińskim. Co prawda dopiero raczkujemy, ponieważ mamy dwie firmy, ale chcielibyśmy jak najbardziej poszerzyć swoje horyzonty.
Ja ze strony ukraińskiej, Irina ze strony polskiej.
Już dawno pracujemy. Polska firma współpracuje i się rozwija. A nasza firma się zajmuje transportami.
Tą dobrą współpracę widać także w polskim eksporcie na Ukrainę. 30% eksportu z Unii Europejskiej do tego kraju to eksport z Polski.
7 miliardów złotych, tyle wynosi wartość eksportu i to jest ponad 14% więcej niż rok temu.
Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk.
To najlepiej i najdobitniej pokazuje, jak dobrze współpracuje się naszym firmom, naszym przedsiębiorcom z ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej.
Dla części przedsiębiorców wejście na rynek ukraiński nadal wiąże się jednak ze zbyt dużym ryzykiem. Dlatego będą instrumenty, które to ryzyko zmniejszą.
Pracujemy teraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą przy premierze Paweł Kowal.
Nad pierwszym dużym instrumentem, czy całym bukietem instrumentów finansowych, który nazywamy po polsku instrumentem dla Ukrainy. To są naprawdę bardzo dobre rozwiązania dla przedsiębiorstw, które działają na Ukrainie, mają partnerów na Ukrainie.
Terminu uruchomienia planu odbudowy Ukrainy jeszcze nie ma. Najpierw muszą zakończyć się działania wojenne, ale polskie firmy już szykują się do odbudowy Ukrainy.
W czasie wojny Polacy zarejestrowali w Ukrainie blisko 300 spółek kapitałowych.
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.
To świadczy o tym, że polskie firmy tworzą przyczółki, chcą być obecne, chcą być przygotowane do realizacji projektów w Ukrainie.
Коли настане день, закінчиться війна. Там за убив себе, побачив аж до дна. Складай зброю нить. Невже так і вона так хоче теплих слів.
Прийде рехай.
Zanim nasza kolejna rozmowa o festiwalu filmowym Ukraina, to kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
У Києві відбулася акція вшанування пам'яті загиблої у російському полоні позаштатної авторки «Української правди» Вікторії Рощиної. Джерело – премія імені Георгія Гонгадзе, кореспонденти «Української правди» з місця події. У Києві на Майдані Незалежності зібралися колеги-журналістки з громадського «Суспільне». Було багато журналістів, як іноземних, так і українських. Згадували Вікторію Рощину та роботу з нею. Читати і пам'ятати Віку – цей заклик повторила більшість близьких і колег Рощиної на акції вшанування її пам'яті. Крім того, премія Георгія Гонгадзе повідомила, що також хоче долучитись до заяви українських медійників, в якій йдеться, що смерть журналістки була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні. Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території України, де вона виконувала свою журналістську роботу. Вона планувала висвітлити життя людей в умовах окупації. За даними Міністерства оборони Російської Федерації, її смерть настала 19 вересня 2024 року. 11 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки «Української правди» Вікторії Рощиної докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує спеціальної допомоги, зокрема від Ватикану, щодо обміну полоненими. Джерело звернення Зеленського 11 жовтня. Пряма мова. Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч із папою Римським Франциском і держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні. Звільнення з російського полону наших людей. Воїни і цивільні, діти і дорослі, тисячі українців і українок. Учора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним. За словами президента, він домовився з папою, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії, та обговорить повернення цивільних та депортованих дітей. Він також запросив Ватикан взяти участь в зустрічі в Канаді щодо цього пункту формули миру, який стосується гуманітарних питань.
Ще холоду збудеться, станеться, скільки ще виб'ється тих вікон, скільки в нас з молоду обвисну пораниться, скільки ще виставлять тих ікон. Моя відповідь виткана з моршками на чолі, вартими тисячі слів. Вона вишита в пам'яті білими мальвами, кована із сліз матерів. Скільки раз в досвіта проспіває горлиця, скільки нам випаде теплих днів. Скільки в нас ясенів від свинцю поколиться, скільки ще вирветься тих дубів. Моя відповідь виткана з моршками на чолі, вартими тисячі слів. Вона вишита в пам'яті білими мальвами, кована із сліз матері. Скільки нас полетить мріями до заходу, хто із нас вирушить знов на схід? Скільки раз зацвіте яблуня під хатою, поки ми
перейдем зиму в брід. Моя відповідь лицькана з мушками на чолі, варте мити сячі слів. Вона вишита в пам'яті білими мальвами, кована й сліз матері. Вона вишита в пам'яті білими мальвами, кована й сліз матері.
Już 21 października, czyli w przyszły poniedziałek, nie w najbliższy, w Warszawie rusza Ukraina 9, festiwal filmowy. Jedyne takie wydarzenie w Polsce w pełni poświęcone kinematografii ukraińskiej. Pokazy potrwają do 27 października i odbędą się w Kinotece, Kinie Atlantik oraz Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie. Od października do grudnia festiwal odwiedzi także inne miasta w Polsce, a w niech od 1 do 17 listopada wybrane festiwalowe filmy będzie można oglądać online na platformie mego.go.pl. W trakcie festiwalu zaprezentowane zostanie blisko 70 filmów, w tym najnowsze ukraińskie produkcje fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe i animowane, a także tytuły nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Film oceni profesjonalne jury, w skład którego wejdą eksperci filmowi z Polski, a także z Ukrainy. Tegoroczna edycja festiwalu obejmuje trzy główne sekcje konkursowe. Konkurs dokumentalny, znalazło się tam 12 tytułów, konkurs fabularny, także 12 tytułów oraz konkurs krótkometrażowy, gdzie będzie można zobaczyć około 22 tytułów. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie sekcja poświęcona Tatarom Krymskim, mająca na celu przybliżenie widzom bogatej kultury, historii oraz współczesnych losów tej mniejszości etnicznej, oczywiście głównie związanej z Krymem. Tegoroczną odsłonę festiwalu otworzy film Szare Pszczoły, nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Odessie. A dziś chciałabym przypomnieć Państwu fragment naszej rozmowy z Beatą Bierońską-Lach, dyrektorką festiwalu.
Dla mnie to też jest radość, że te filmy ukraińskie nie tylko pokazywane są na festiwalu, ale festiwal pączkuje i one pokazywane są w innych miejscach, bo myślę, że to jest szczególny czas, żeby pokazywać kino ukraińskie.
Myślę, że no właśnie z jednej strony oczywiście wojna jest takim przyczynkiem, nazwijmy to, żeby poznać naszych sąsiadów, zobaczyć na co oni reagują, co ich interesuje, ale myślę, że w ogóle powinniśmy znać naszych sąsiadów, bo filmy są takim trochę, nie chcę powiedzieć papierkiem lakmusowym, ale coś takiego jest, że przez nie się historia i jakby w ogóle społeczeństwo pokazuje. Ale powiedzmy może od początku. Festiwal powstał, teraz będzie w tym roku 9. edycja. Nie pamiętam, jak to było z pandemią.
W 2016 rokiem odbyła się pierwsza edycja festiwalu i tak jak pani mówi, no celem tego festiwalu było przybliżenie kultury ukraińskiej, przybliżenie kultury naszych sąsiadów, bo to była ta pierwsza fala po 2014 roku, czyli po Majdanie, po aneksji Krymu i po tym, co się działo w Donbasie. I bardzo dużo Ukraińców przyjechało do Polski i byli naszymi sąsiadami. I myślę, że to był dobry moment, żeby pokazać kulturę ukraińską, ponieważ kino jest mi bliskie. Prowadziłam Kino Luna, organizowałam wiele festiwali, więc to była ta forma, która była mi najbliższa, dlatego się na nią zdecydowałam. Chociaż przyznaję już teraz po latach, nie znałam kompletnie kina ukraińskiego. Wydawało mi się, że to jest oczywiste, że to kino jest, a potem jak zaczęłam wyszukiwać filmy, no okazało się, że to nie jest takie proste, że tak jak nasi widzowie, którzy przychodzili na pierwsze edycje festiwalu, zadawali pytanie, dlaczego to kino jest po rosyjsku, dlaczego to jest kino ukraińskie, a jest tylko w języku rosyjskim. Tak było. Te pierwsze filmy, które pokazywaliśmy, były głównie w języku rosyjskim. No bo to nie tylko ze względu na wpływy rosyjskie, ale też producenci myśleli o szerszych rynkach, że z językiem rosyjskim po prostu dotrą do szerszej widowni i tak też było z tymi filmami. Ale jednak to, co się wydarzyło w Ukrainie, czyli to, co mówiłam, Majdan, aneksja Krymu, Donbas, no spowodowało, że twórcy ukraińscy poczuli, że ten ukraiński jest ważny i że warto skupić się na swojej tożsamości. Tak też było, zaczęły powstawiać filmy w języku ukraińskim. Też taki był wymóg Derszkina, czyli agencji filmowej, państwowej agencji filmowej, żeby dostać dofinansowanie przynajmniej w 75% filmy powinny być w języku ukraińskim. I tych filmów w języku ukraińskim powstawało coraz więcej.
I coraz łatwiej jest robić festiwal przez to?
Łatwiej. No, rok 2022 no, spowodował, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy za chwileczkę, czy będziemy mieli co pokazywać na festiwalu. Okazało się, że tak, że bardzo dużo filmów było w postprodukcji. My w tym roku wciąż będziemy pokazywać filmy, które zostały nakręcone przed wojną. Chociaż też część filmów, szczególnie dokumenty, będą to dokumenty, które mówią o tym, co teraz dzieje się w Ukrainie w czasie pełnoskalowej wojny.
Pozwalamy sobie też na taki wątek, dlatego że ja myślę, że to wszystko też widać w filmach, szczególnie dokumentach, bo fabuły się robi po prostu dłużej. To jest bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne, finansochłonne.
No i więcej pieniędzy, tak.
A w dokumentach, no wiemy, że dzisiaj technologia też pozwala na chwycenie kamery, nawet komórką można zrobić, jak się ma przeciętnie dobrą komórkę, a dzisiaj wiemy, że aparaty są też dobre, można zrobić niezły dokument. I to widać w tych dokumentach, tą przemianę Ukraińców, to nie tylko walka, powiedziałabym, zbrojna, ale też ta intelektualno-emocjonalna chyba jest widoczna w filmach, czy jeszcze nie?
Tak, zdecydowanie. Chociaż wciąż jest taki głos twórców ukraińskich, czy należy kręcić filmy. Znaczy, jeśli chodzi o dokumenty, tak, oczywiście powinny powstawać, bo to oprócz tego, że to jest twór artystyczny,
dzieło artystyczne,
tak, to jest przede wszystkim świadectwo, tak. Co się wydarzyło, wiadomo jak działa dezinformacja rosyjska i propaganda, że to wszystko to jest fikcja i wymyślone i tej wojny w Ukrainie tak naprawdę nie ma. Więc te dokumenty są bardzo, bardzo ważne i one mają swój, one pokazywane są głównie teraz na festiwalach, ale też na takich pokazach specjalnych, gdzie zapraszani są twórcy, gdzie zapraszani są bohaterowie filmu, bo to też jest ważne, że oni często udaje im się wyjechać z Ukrainy i wtedy mogą też dać świadectwo, co się tam wydarzyło, albo powiedzieć swoją historię późniejszą, co się działo po co zostało pokazane w filmie. Natomiast jeśli chodzi o fabuły. No tutaj twórcy, ukraińscy filmowcy, którzy bardzo, bardzo wspierają wojsko, jeżdżą na pokazy do wojska, albo też pracują w wojsku, albo pracują dla wojska, są w wojsku, na przykład operują dronami, są w opiece medycznej, w zwiadzie, także to są filmowcy ze swoimi umiejętnościami, bardzo się przydają wojsku, ale myślę, że to, co my robimy, że pokazujemy filmy ukraińskie, czyli tak, jesteśmy takim frontem kulturowym albo dyplomacją kulturalną, że to też jest ważne, a nie wszyscy filmowcy w ten sposób myślą. Na przykład Maksym Nakoneczny, twórca, znaczy reżyser filmu Wizja Motyla, to był film, który został między innymi nagrodzony na Warszawskim Festiwalu Filmowym w sekcji ukraińskiej, bo swego czasu była Odeski Festiwal częścią Warszawskiego Festiwalu Filmowego. No on jest bardzo przeciwny temu, żeby robić teraz filmy, że teraz powinniśmy walczyć o wolność Ukrainy, a nie kręcić filmy. Irma Witowska, no wspaniała ukraińska aktorka, ma podobne zdanie. Zresztą wypowiedziała takie porównanie, że jakby kręcić filmy fabularne w Ukrainie, to teraz tak, jakby robić film o Holokauście, a na drugiej ulicy trwa Holokaust. Więc, że fabuły potrzebują czasu, że twórcy muszą nabrać dystansu do tego, co się dzieje w Ukrainie, przerobić ją przez siebie, przez swoje emocje, przez swoje uczucia i dopiero można zacząć pracować nad fabułą.
Żeby to była jakaś bardziej synteza niż tylko opowiedziana historia, ale to jest taki chyba odwieczny problem wielu Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy, nie wiem, założyli rodzinę, mają tu własny interes. I ciągle ja znam mnóstwo takich rodzin, które mają problemy porzucić to wszystko, czyli porzucić też swoją żonę, dzieci, cały i nie móc pomagać na przykład i pojechać na front bez żadnych umiejętności, mają. To są wielkie dylematy i te myślę, że dylematy artystyczne są równie istotne i ważne i cały czas artyści nim podlegają, no ale jednak niektórzy jakoś sobie z tym radzą.
Będziemy pokazywać film o tym, co się dzieje teraz Polski, Maćka Ślesickiego, Ludzie. To jest film o początkach wojny w Ukrainie. No i też będziemy pokazywać film Siostry, który też ma tematykę wojenną. Akcja dzieje się w Charkowie i pokazuje relacje polsko-ukraińskie. Jak bardzo musieliśmy albo zbliżyliśmy się do siebie w tej trudnej sytuacji. I to jest ważne, bo mam świadomość, że tych filmów fabularnych będzie coraz mniej, ale coraz więcej powstaje koprodukcji i też powstają filmy w Polsce o wojnie w Ukrainie. Teraz jak poznaję Ukraińców, oni są takimi samymi ludźmi jak my i tak samo mają swoje wątpliwości, tak samo mają swoje poglądy. Wśród Ukraińców tak samo jest polaryzacja, jeśli chodzi o wojnę, o to, co się dzieje, o politykę i tak dalej, więc no, bardzo jesteśmy do siebie podobni. Natomiast poruszyła pani wątek bardzo ciekawy, czyli tego rozdzielenia rodziny, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. I właśnie to, co zauważyłam, że filmowcy zaczęli zwracać uwagę właśnie na rodzinę. Achtem Seltablajew gra w filmie o Buczy, o rodzinie, która została wzięta do niewoli. I tak naprawdę te wydarzenia w Buczy są tylko tłem do tego, żeby pokazać ukraińską rodzinę i to, co się dzieje teraz z ukraińską rodziną, że ona się bardzo scaliła, że pomimo rozdzieleń, że mężczyźni są na froncie, a kobiety wyjechały z Ukrainy, to ta rodzina jest zdecydowanie
bliżej siebie.
Bliżej siebie niż było to wcześniej. Myślę, że to tak pewnie nas wszystkich by to dotknęło, że wtedy w trudnej sytuacji czy w momencie zagrożenia uświadamiamy sobie, co jest dla nas najważniejsze. No i tutaj Walentyn Wasjanowicz, no, mój ulubiony reżyser ukraiński, uważam go za jednego z najlepszych reżyserów ukraińskich, chociażby za film Atlantyda, gdzie przewidział wydarzenia w Donbasie. To był wręcz film proroczy. Robi też film o rodzinie, o tym, co się dzieje z rodziną ukraińską. Bardzo czekam na ten film, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli go pokazać na festiwalu.
Oczywiście to jest niezwykłe, jak w takich filmach ta synteza, którą czasami dokumentalista robi, czy w ogóle reżyser robi ją świadomie albo nieświadomie, bo to przecież nie jest tak, że oni wszyscy siedzą i myślą o tym, jak nas pouczyć, tylko bardziej chcą nam opowiedzieć ciekawą historię, znają się, ale zawsze jakiś artysta, mam takie wrażenie, ma ten taki kolejny zmysł, którego my widzowie nie musimy mieć i dzięki nim o sobie się dużo dowiaduje. W zeszłym roku, nie wiem, czy państwo też, chyba państwo pokazywali u siebie ten film Maćka,
Hameli.
Maćka Hameli, Skąd dokąd.
Tak.
No przecież zwykła opowieść, tam się nic wielkiego nie dzieje, jak opowiadamy o tym, prawda? No jadą sobie samochodem, przewozi ich z miejsca na miejsce, jak w kalejdoskopie ci ludzie się w jego samochodzie zmieniają.
To jest jeden z moich ulubionych filmów, mimo tego, że to jest film zrobiony przez twórcę polskiego, bo pokazujemy też filmy, tak jak wspomniałam, wyreżyserowane przez polskich twórców. I dwa moje ulubione filmy, które o dziwo zdobyły też nagrodę publiczności, czyli Moja Ozerna Kariny Będkowskiej i Skąd dokąd Maćka Hameli. To są filmy, no, kameralne historie, których reżyser i reżyserka Karina byli też bohaterami swojego filmu. I to jest właśnie niezwykłe, że Maciek i Karina byli wewnątrz tego filmu i pokazują siebie, też są bohaterem, więc te uczucia, które my widzimy, to, co się dzieje między bohaterami, albo to, co słyszymy, to chociażby w filmie Maćka Hameli, to są niezwykłe historie, opowiadane właściwie w puszce, tak, w samochodzie, na małej przestrzeni. No, miałam tę przyjemność być na premierze filmu i poznać właśnie bohaterów, którzy byli bardzo wdzięczni Maćkowi, tak, bo to wyciągnął ich z Donbasu i w ostatnim momencie, przed wejściem Rosjan, ale też są dumni z tego, że powstał film o nich i ich historia zaistniała w takim szerszym aspekcie.
Może dlatego, że nie są przekombinowane, że one są bardzo proste i nie ma, owszem, Maciej Hamela jest bohaterem filmu, nie jest jego jednoczesnym, chciałam użyć słowa, że nie jest kreatorem, chociaż też się powstrzymuje przed tym, bo jednak trochę to on potem ostatecznie zdecydował, które ujęcia weszły do filmu, a które nie. Ale on nie jest tak jak David Attenborough, że pokazuje, jest na pierwszym planie. On
tak,
jest
oczywiście
obserwatorem. Mhm. To jest bardzo ważne, że on jest uczestnikiem wydarzeń, a trochę sprawcą właśnie, ale nie kreatorem. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tutaj brakuje mi takiego słowa, które by to określało i może dlatego jest taka, bo jest prawdziwość tego dokumentu.
Zgadzam się.
Nie wiedział, tak, którą stronę tego zawiezie, był otwarty. No i też powód nakręcenia tego filmu był trochę inny niż jak to bywa w dokumencie. On po prostu chciał pomóc, a dopiero później nakręcić
powstał
film, prawda?
Tak, pomysł na film, dokładnie. Tak, włączył kamerę w samochodzie
i się zaczęło.
I to się działo, tak, dokładnie.
I to się działo. I rzeczywiście my chcemy takich opowieści prawdziwych, bo no to wracamy do tego, co pani powiedziała kilka chwil wcześniej, że się okazuje, że oni są tacy sami jak my, mają takie same marzenia jak my, dążenia, a potem jak jesteśmy w zagrożeniu, to po prostu chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, żeby nasze rodziny były bezpieczne. Rzeczywiście okazuje się, że jesteśmy bardzo podobni i to nas zbliża, jako ludzie przede wszystkim. Czy jeszcze chciałabym o jedną rzecz zapytać na zakończenie naszej rozmowy, czy zdarza się, czy jeszcze jest za wcześnie, na próbę jakoś zrozumienia naszych stosunków polsko-ukraińskich, czy na to jest jeszcze za wcześnie? Jest tak dużo spraw do, ja bym nie powiedziała, do opowiedzenia jeszcze raz, do wyjaśnienia, jak te nadgraniczne, trudne sytuacje z okresu międzywojennego i oczywiście wojennego.
Słynny Wołyń.
Tak.
Przywołuję Wołyń, dlatego że za każdym razem dostajemy informacje czy jakieś hejty, bo one się niestety zdarzają ciągle. Czy będziemy pokazywać na festiwalu Wołyń? No, oczywiście, no, pewnie mamy nie do końca rozliczone, przerobione, tak. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie czas na to. Jeszcze musimy poczekać. Poczekajmy, aż Ukraina będzie wolna, bo do tego zmierzamy.
Odbudowana i dopiero wtedy.
Odbudowana, tak. Ja myślę, że też Ukraińcy są mocno skupieni na tym, co się dzieje, na tym, żeby zabezpieczyć sobie, znaczy być bezpiecznym. To jest ten moment. To nie jest moment na rozliczenia. A naszym zadaniem jest informowanie świata, bo jesteśmy krajem europejskim, informowanie świata, że w Ukrainie toczy się wojna, że my pomagamy Ukrainie i że prosimy też o pomoc dla Ukrainy. Myślę, że i to też jest cel naszego festiwalu. Początkowo było to, że chcemy przybliżyć kulturę ukraińską. Teraz mamy też inne zadania. Pokazywać kino ukraińskie, ale po to, żeby przypominać, że w Ukrainie jest wojna.
Myślę, że to jest najważniejsze zadanie nas wszystkich, żebyśmy pamiętali, że tam jest wojna, a to, że ona jest tuż przy naszej granicy i że przede wszystkim Ukraińcy walczą, tak dzielnie walczą, to znaczy, że ona się nie rozlała na nasz kraj. Pamiętajmy o tym. Ja za każdym razem, kiedy tylko posedenki się rozpoczynają, to mam to z tyłu głowy, wiem o tym, przypominam o tym, bo tylko wolna Ukraina to znaczy bezpieczna Polska. Ja wiem, że to zabrzmiało to bardzo wzniośle i też egoistycznie, ale taka jest prawda. Wolna Ukraina to znaczy też wolna Polska.
Dokładnie. No nawet jest takie powiedzenie, że tydzień walki w Ukrainie, miesiąc wolności dla Polski, więc trzymajmy kciuki i pomagajmy Ukraińcom.
Pani Beato, bardzo dziękuję, że zechciała pani znaleźć dla nas dzisiaj czas. Polecam państwu te filmy, które są sprowadzane do Polski właśnie z Ukrainy.
Festiwal odbędzie się w Warszawie od 21 do 27 października i od października do grudnia będzie również w 15 miastach w Polsce. Zawitamy również stacjonarnie do Szczecina.
Polecam obserwowanie Ukraina, festiwal filmowy. Naszym gościem dzisiaj była Beata Bierańska-Lach. Bardzo dziękuję, że zechciała pani nam o tym festiwalu opowiedzieć. Proszę państwa, najlepiej naprawdę sąsiadów poznajemy albo rozmawiając z nimi, albo oglądając filmy o nich. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Napiszy na czużomu konwercie теж отак у листі не згадав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни свої перші кохання, най душа як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як світ вірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає ще мить. Потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає. Замить.
Będziemy oczywiście do Festiwalu Ukraina wracać na antenie Radia Szczecin, nie tylko w Posydenkach, ale na pewno opowiem Państwu o najciekawszych filmach tego festiwalu. Zanim się pożegnamy, to jeszcze ostatnie wiadomości i Julia Musatenko.
У Національному музеї історії України у Другій світовій війні міста Києва у суботу презентували документальний фільм «Бути поруч» про військових капеланів. Документальний фільм «Бути поруч» присвячений військовим капеланам, які пройшли шлях свого становлення, починаючи з 2014 року, з Майдану, коли військові капелани працювали як волонтери, і до сьогоднішнього дня, коли військові капелани вже зайшли у військо офіційно, зазначили у службі військового капеланства ЗСУ. Ідея цього фільму виникла у червні цього року. Тоді ж і почалися зйомки цієї стрічки. Роботи над фільмом тривали по 10 жовтня включно. Він був створений службою військового капеланства ЗСУ спільно з інформаційно-медійним агентством «Кірі Медіа». Фільм показує шлях становлення військового капелана і його найголовнішу місію – бути поруч із військовослужбовцями як у районах ведення активних бойових дій, де підрозділи виконують завдання, так і у тилу, у військових шпиталях тощо, щоб задовольнити духовно-релігійні потреби кожного військового, незалежно від його конфесії та релігійної приналежності, пояснили представники капеланів ЗСУ. Учасники фільму розказали про особливості духовного служіння військових капеланів, поділилися деякими реальними історіями з фронту тощо. Стрічка у подальшому з'явиться на Ютубі. Окремо у службі військового капеланства нагадали, що в Україні наразі налічується понад 300 військових капеланів і уточнили, що з них троє – це жінки. Традиційно День військового капелана відзначається 12 жовтня на честь святителя Мартина Милостового, єпископа Турського, якого прийнято вважати засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів. Міністерство освіти і науки підтримало законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови у школах під час перерв, однак з деякими зауваженнями. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий на годині запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, при ухваленні рішень для захисту української мови треба враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу. Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що вона використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і, перш за все, про розвиток української мови, наголосив Лісовий. Нагадаємо, ще 1 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт, який може зобов'язати учнів і вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять, а й під час перерв. Його ініціаторкою є народна депутатка та освітянка Наталія Піпа. Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ніхто не буде карати дітей чи сварити. Це неправильний підхід до питання. Але ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів і батьків. Пролунав дзвінок можна будь-якою мовою, і ми розуміємо, що ця будь-яка чомусь російська, зазначила депутатка. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Бережіть себе. До побачення.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Kolejne posydenki za tydzień, oczywiście o tej samej porze. Miłego tygodnia Państwu życzę. Dobranoc, Małgorzata Frymus. A byłyce.
Посиденьки. Чили розмови українські.